Niezmiernie trudno jest napisać książkę i to w formule reportażu wcieleniowego, jeżeli wydarzenie, o którym opowiadamy, ciągle trwa, jeżeli ono ciągle się toczy. Co więcej, ma rozmaite przebiegi, ma rozmaite fazy, budzi rozmaite emocje. Muszę panią zapytać, dlaczego ta decyzja o napisaniu, o zarejestrowaniu, o w ogóle wypowiedzeniu tych ważnych kwestii związanych z wojną ukraińsko-rosyjską stała się dla pani tak istotne, że nie zamierzała pani czekać do zakończenia tego konfliktu, tylko chciała pani tę konkretną fazę uchwycić i o niej opowiedzieć.
Przede wszystkim rozumiałam, że wojna to jest temat, który coraz bardziej nuży ludzi i im dłużej, tym jest większy dystans do niej. I rzeczywiście jest trudno pisać, kiedy wie się, że jest pewna kontynuacja historii, a ją świadomie ucinam. Świadomie, ponieważ skupiam się na jakimś konkretnym epizodzie w czasie tej wojny, czyli tutaj akurat w 22 roku i wiem, jakie będzie przedłużenie w 23, 24, jak to się zmienia, jaka jest dynamika, czy właśnie postaci, czy w ogóle wydarzeń, ale świadomie jakby też dawkuję to, obcinam i zostawiam na inny raz. Więc to była taka trudność w pisaniu, ale też rozumiałam, że ja muszę to napisać, muszę się skupić na pewnym wycinku i tutaj się skupiłam na 22 roku, bo gdybym chciała napisać kontynuację 23, 24, 25, to absolutnie nie skończyłabym teraz tego. Wiedziałam, że trzeba się jakoś ograniczyć czasowo, żeby jak najszybciej tą książkę skończyć i żeby ona wyszła jeszcze teraz, kiedy ta wojna trwa, bo to jest zupełnie inna perspektywa napisać coś po fakcie, a inna perspektywa pisać w trakcie.
Pewnie byłaby to też inna książka, gdyby rozciągała się na rok 2023-2024. Ta wojna bardzo się zmienia. Czy w związku z taką perspektywą człowiek ma też pewnego rodzaju ograniczenia, bo czuje, że pewne rzeczy może nie powinien ujawniać, może nawet nie wolno ujawniać. Może ma się taki rodzaj, nazwę to, szlachetnej autocenzury w sobie.
Ja książkę zaczęłam pisać pod koniec 22, 23, w momencie, kiedy żołnierze jeszcze stacjonowali w tym opisanym miejscu. Zatem miałam trudność i wiedziałam, że ja nie mogę tego wydać w tym momencie, ponieważ zdradzę ich lokalizację. Lokacje, miejsca, gdzie nocują, są też charakterystyczne miejsca. Wiedziałam, że to może wyjść dopiero po jakimś czasie. I tak się stało, że zostali przerzuceni, a później jeszcze raz przerzuceni, jeszcze raz już. Wtedy miałam jakby taką łatwość napisania, biorąc pod uwagę, że ta wieś też przestała istnieć. Ona jest jeszcze dalej na terenie nieokupowanym, ale ona już jest bardzo blisko linii starcia i w tym momencie jest już prawie, że starta przez bomby i kaby. Łatwiej mi było już jakby się nie cenzurować. Mogłam to napisać i skończyć jakby ten 22 rok. Natomiast rzeczywiście wiedziałam, że ta książka nie mogłaby powstać w 23 roku, po prostu, bo to byłoby niebezpieczne dla żołnierzy i byłoby to bardzo nie w porządku wobec nich.
Opowiada pani o żołnierzach obrony terytorialnej. Gdy mówimy o takiej formacji, to nie wyobrażamy sobie, że to są żołnierze walczący na froncie. To jest też bardzo interesujący punkt widzenia. Dla mnie też pewnego rodzaju zaskoczenie, może podobne nawet do ludzi, którzy w tych wydarzeniach biorą udział, że oto zupełnie inną misję pełnią.
Wojsko Obrony Terytorialnej to byli przede wszystkim ochotnicy. To było to pospolite ruszenie końca lutego 22 roku, kiedy zaczęła się inwazja na pełną skalę. I jeszcze na początku ustawowo Wojsko Obrony Terytorialnej były jakby odrębne poza zbrojnymi siłami Ukrainy. Później one już w 22 roku jakby weszły w skład Zbrojnych Sił Ukrainy, czyli są częścią Zbrojnych Sił Ukrainy. Zresztą ta nazwa TRO została, ta końcówka TRO została już jakby odrzucona i już teraz są tylko nazwy, numery brygad i nazwy brygad. I tak jak na początku brygada, której pomagałam, była 128 Brygadą Obrony Terytorialnej, tak dzisiaj to jest 128 Brygada Dzikie Pole. Więc tak, to też była zmiana na poziomie takim strukturalnym, ale to też była zmiana dla wielu tych żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy się na początku sami zgłaszali na ochotnika. Oni byli przekonani, że oni będą bronić konkretnie swoich miast. Będą bronić, no, stać na przykład na ochronie infrastruktury, a później się okazało, że jednak są przerzucani na linię frontu, więc dla wielu był to jakiś tam rodzaj szoku. Ale nie było innego wyjścia. Po prostu trzeba było znaleźć ludzi, którzy będą walczyć.
Byli gotowi na taką zamianę zadań? Bo myślę sobie, że człowiek przechodzi nieprawdopodobną huśtawkę emocji, lęku, determinacji. No właściwie wszystko w jego głowie chyba szaleje, gdy ta zmiana jest tak gwałtowna.
Zasadnicza większość, według mnie, z moich obserwacji i rozmów, to były osoby, które były po prostu gotowe iść na wojnę i bronić. Bronić swojego kraju przed najeźdźcą, przed atakiem. Natomiast była pewnie taka grupa, ja spotkałam kilku takich żołnierzy, nie potrafię powiedzieć procentowo, ile to będzie, ale spotkałam takie osoby, które przy pierwszym bojowym zetknięciu, starciu, okazywało się, że one nie są gotowe. To znaczy one weryfikowały swoją chęć i ten poryw serca z rzeczywistością. I one wprost mówiły, ja nie chcę walczyć, to nie jest dla mnie. Bo na poziomie takim hura, wszyscy rzucamy się, będziemy bronić, to jest jedna rzecz, a kiedy się no, spotyka twarzą w twarz ze śmiercią i jakby to patetycznie nie brzmiało, to my naturalnie zaczynamy przedefiniowywać tak nasze potrzeby, wartości, raptem zaczynamy, nie wiem, ktoś może rozumieć, że jednak jego życie jest dla niego dużo cenniejsze niż poświęcenie dla jakiejś sprawiedliwości, prawdy, czy w ogóle dobra ogółu, bo przecież to się robi w imię dobra ogółu.
Takie postawy na nie są piętnowane, budzą niechęć, czy raczej budzą zrozumienie. Domyślam się, że w okolicznościach wojny bardzo różne te reakcje mogą być.
Jeżeli było widać, że ktoś się ewidentnie załamał, to nie było piętnowane. To znaczy chłopaki też rozumieją, że przecież nie każdy jest zdolny do tego, żeby walczyć. Ludzie mają różną konstrukcję psychiczną. Jeżeli się zgłosił na ochotnika i chciał, to już jest wielka chwała mu za to, że w ogóle chciał. Czyli że jednak należał do tej nielicznej grupy społecznej, która coś chciała zrobić. Jeżeli się później okazało, że on sobie zupełnie jakby z tym nie radzi, no to albo znikał całkowicie, albo dostawał przydziały na jakieś tyłowe zadania, na jakichś zapleczach, w logistyce, no przecież też są jakieś potrzeby, czy w sztabie, bo też było trochę takich żołnierzy, którzy po prostu przeszli do sztabu. Zupełnie inna ocena jest wobec tych, którzy na przykład są teraz zmobilizowani, widać, że są zdrowi, a szukają sobie powodu, żeby nie walczyć. Tej motywacji w ogóle mogli nie mieć, tylko zostali zmuszeni do tego, żeby pójść na front i w momencie, kiedy, mówiąc wprost, mataczą, szukają powodów, żeby nie walczyć, to żołnierze na nich patrzą, ci już, którzy są od 3 lat na przykład, patrzą na nich z taką, z ironią trochę, z takim, nie powiem, że z pogardą, ale z czymś takim, że tak się nie zachowuje mężczyzna.
Muszę pani powiedzieć, że te najbardziej dla mnie takie przejmujące fragmenty pani książki to są chwile, kiedy pani bohaterowie opowiadają o rzeczach zwykłych, normalnych, które toczyły się, gdy wojny nie było. Opowiadanie jednego z żołnierzy, który zwierza się, że hodował ziemniaki i to była pasja jego życia. I on był w ogóle specjalistą hodowli różnych gatunków ziemniaków i że w ogóle to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, hodować ziemniaki. O takie chwile chcę panią też zapytać i o pani bohaterów, którzy pokazywali się z takiej zupełnie innej strony.
Tak, dla mnie też to było zaskakujące, bo jakby spotykam się z kimś, kto ma mundur, kto jest dla mnie żołnierzem. Ja tą osobę poznaję, funkcjonujemy jakoś razem. Często rozmawiamy o sytuacji tu i teraz, o sprawach związanych z działaniami bojowymi, z pomocą, z życiem tu i teraz i raptem zaczynam rozmawiać o tym, co jest za nim, wcześniej, przed nim i odkrywam zupełnie innego człowieka. I też dla mnie to były takie, dosłownie otwierałam oczy ze zdziwienia, że ktoś może mieć taką pasję. Nie wiem, żołnierz, mężczyzna, który siedzi naprzeciwko mnie, okazuje się, że wyszył krzyżykiem ileś już obrazów. Jak facet wyszywa krzyżykiem, żołnierz, tak? I że on mi później pokazuje zdjęcia w telefonie. Wyciąga telefon, mówi, no tak, zobacz. I pokazuje mi obrazy wyszyte krzyżykiem. A to jest obrazy, który pierwszy wyszyłem w dzieciństwie, a to ostatnio nieskończona praca. A to i to. I pokazuje. Ja po prostu oglądam te obrazy od jakichś landszaftów takich po portrety wyszywane krzyżykiem. No nie jest to częste hobby, jeszcze wśród mężczyzn. Czy na przykład właśnie te ziemniaki, na które ja sama zaczęłam patrzeć zupełnie inaczej, jak na roślinę, która może być ozdobna, a nie tylko produkcja kartofli. To jest niesamowite, że się poznaje ludzi i że każdy z nas jest taką tak naprawdę piękną księgą. Brzmi to tak banalnie, ale jak się otwiera, bo przecież za każdym z tych żołnierzy stoi jakaś prehistoria, coś, z czym oni się od dzieciństwa, nie wiem, mierzyli, ich jakieś nadzieje, ich hobby, okazuje się, że żołnierze to, o czym potrafią najczęściej, czy lubią najczęściej opowiadać, jak nie mówią o wojnie, to jest o wędkowaniu. Więc ja się już nasłuchałam takich ilości historii wędkarskich, jak się dwóch facetów spotyka i mówią, a ja złowiłem takiego, a ja złowiłem takiego. To jest jakaś niekończąca się historia o tym wędkowaniu, o tych linach, sumach, szczupakach i jakichś innych rybach.
No ale to też oznacza, że pani jest ważnym słuchaczem dla nich. Nawet te banalne historie w tamtej chwili, czy w danej chwili są najważniejsze na świecie. W jaki sposób zdobywa się taki rodzaj zaufania, taką akceptację?
No przede wszystkim ja im pomagałam. To, że ja przywożę coś i pomagam i wspieram, no to jest jakby na dzień dobry już taki wielka pula jakby zaufania do mnie. To znaczy no pewnie też jakiejś wdzięczności. A druga rzecz, pewnie jestem uważnym słuchaczem, bo ja szanuję te osoby, wspieram, chciałabym, żeby żyli, podziwiam, chciałabym, żeby ich rodziny cieszyły się, że ojciec, mąż wraca. Ja widzę, kiedy jest im trudno, kiedy coś się dzieje jakby w ich rodzinach, czasami są jakieś kryzysy. No i jest mi też przykro, że akurat tak się złożył im świat, że zamiast być w domu i patrzeć, jak dorastają ich dzieci, są na froncie i przeżywają stratę też często. Taką stratę chociażby pod tytułem nie mogę być w tym momencie w czasie dojrzewania moich dzieci. Jeżeli się ma synów, którzy mają 10-12 lat i raptem 3,5 roku na wojnie, to akurat ten moment, a są tacy żołnierze, ten moment, kiedy syn dorasta i jest to taki moment przełomowy i tego ojca nie ma, bo na przykład matka wyjechała razem z dziećmi na zachód, a on nie widzi tych synów, może tylko z nimi porozmawiać na Skype'ie, ale nie może sobie też wyobrazić, bo teraz syn raptem skoczył o 25 centymetrów i kiedy go ostatnio widział, to miał 1,60 m, a teraz ma 1,85 m. To jest ta codzienność ojca, który jest na linii starcia, na froncie, bo ten mężczyzna, oprócz tego, że jest żołnierzem, to też jest właśnie jakimś na przykład ojcem.
Oni się zwierzają z takich dylematów, emocji? Zastanawiam się, jaki to jest też mechanizm, gdy jest się w tak trudnej sytuacji, w której życie stracić można. Czy się człowiek dzieli takimi emocjami, czy raczej zamyka je do środka? No i jest to tylko kwestia jego osobista bardzo.
Tak jak my wszyscy. Każdy, oni są różni, tak? Ktoś jest introwertykiem, ktoś jest otwarty. Ktoś...
I wojna nie ma tu znaczenia?
Chyba raczej nie. To znaczy, to jest taka konstrukcja psychiczna. Ktoś się będzie zwierzał, ma potrzebę, zwierzy się, nie wiem, swojemu najbliższemu kumplowi, a inny się zamknie i widać, że coś go gniecie w środku i nic nie będzie mówił. I go bardzo gniecie, nikomu nie powie. To widać, po prostu ludzie mają bardzo różne charaktery. Ktoś to przeżywa, wyrzucając z siebie emocje, albo jest cichy, cichy i raptem wybucha. A ktoś, wystarczy, że się obok niego usiądzie, zaczyna się rozmawiać i zaczyna mówić, tak, że nie wiem, a moja żona choruje na przykład, martwi się, co zrobić i szuka jakiejś rady. Pamiętam jednego żołnierza na początku 22 roku, który do mnie podszedł i powiedział, że nie daje sobie rady z tym, jak jego żona cały czas płacze i czy mogłabym, jak będę wyjeżdżała i będę w dużym mieście, czy mogłabym zamówić dla niej kwiaty, żeby te kwiaty poszły do niej do domu, że od niego. Bardzo różne reakcje. No ktoś ma potrzebę o tym mówienia, inny nie.
Pani książka jest zamknięta w bardzo, powiedziałbym, przemyślane ramy czasowe i terytorialne. Ten obszar jest bardzo ważny, bo w jakimś sensie, powiem śmiało, też mitologiczny, związany z przeszłością.
Świat jest zamknięty, bo rzeczywiście jakby funkcjonowałam w pewnym ograniczonym świecie, w którym już się znało te właśnie ścieżki, skróty, drogi, którymi się jakby na co dzień poruszaliśmy. Więc zamknięty, ograniczone terytorium, w którym funkcjonowali żołnierze, ich odcinek frontu albo, jak oni mówią, odcinek odpowiedzialności. Więc jakby ta przestrzeń była zamknięta. Naturalnie była zamknięta, bo ja jakby nie wychodziłam poza tą przestrzeń, bo ja mniej wiedziałam o tej przestrzeni poza. Natomiast czas to też ta konstrukcja oczywiście świadoma. Chciałam to zamknąć jakąś klamrą, więc zamknęłam 22 rokiem, żeby no jakoś poszatkować ten czas. Można było dociągnąć, nie wiem, do wiosny, na przykład od wiosny do wiosny. No ale sobie tak wymyśliłam taką konstrukcję, że będzie to po prostu 22 rok i na tym się skończy, na świętowaniu Nowego Roku, wchodzeniu w 23 rok. I tym zamknęłam. Oczywiście z myślą o tym, żeby napisać kolejną część, która się zamknie z kolei wejściem w 24 rok.
Czy narzędzia naukowca pomagają w tego typu pracy literackiej, dziennikarskiej?
Narzędzia te moje antropologiczne pomagają mi w obserwacji świata, bo na pewno patrzę inaczej na przestrzeń, w której się znajduję. bo ja rzeczywiście jako badaczka kultury tradycyjnej zastanawiałam się, jak opisać na przykład, czym jest czas w czasie wojny, czym jest przestrzeń w czasie wojny, bo te kategorie czasu i przestrzeni, one są takie charakterystyczne w opisywaniu w ogóle kultury i świata, więc ja ten czas i przestrzeń też sobie definiowałam trochę inaczej, bo czas w czasie wojny nie jest takim czasem linearnym, równym, tylko on jest bardzo taki...
Względny.
To on jest też względny, ale on ma też zupełnie inne przyspieszenia niż w czasie zwykłym, tak? W czasie zwykłym my sobie jakoś tak funkcjonujemy w jakimś takim rytmie, który, no, który sobie narzucamy, natomiast sami często. Natomiast czas wojny jest związany z niespodziewanymi zmianami, a więc to przyspieszenie występuje w bardzo różnych momentach, kiedy my się tego nie spodziewamy. No bo to przyspieszenie występuje wtedy, kiedy następują jakieś zmiany na front, na linii starcia, jest to jakiś szturm, jest to jakaś sytuacja wyjątkowa, ktoś zginął na przykład. Jakby żyjemy sobie w takim już codziennym rytmie, czasami nawet nudnym, rozciągniętym, jest taka nuda. Nuda jak w czasie, nie wiem, rejsu, tak? I raptem następuje coś z sekundy na sekundę. Dowiadujemy się przez radiostację, że coś się zadziało i wtedy następuje absolutne przyspieszenie, jakby raptem miały się zderzyć ze sobą wszystkie elektrony. Jest jakiś taki chaos. Nakładają się na siebie różne linie i później się znowu to wszystko jakoś tak wycisza. Czyli to jest taki czas, w którym jest bardzo szybka kumulacja czegoś, intensywność, a później znowu jest rozprężenie. I nigdy nie wiemy, kiedy będzie ta kumulacja, kiedy ta intensywność, a kiedy będzie ten czas spokoju. Czyli jakby jesteśmy cały czas w takiej niewiadomej.
Ja myślę, że pani się udało stworzyć takie uniwersum. Opowiada pani o konkretnych ludziach w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Towarzyszy im pani nieustannie i właściwie nic się nie dzieje, a jednocześnie tworzy się z tego taki obraz świata, obraz wojny, obraz zwykłych ludzi na wojnie. Właśnie nie żołnierzy, nawet nie tych, którzy rozmawiają o polityce zaangażowanych w wojnę mężczyzn, tylko wykonujących jakieś codzienne swoje, czasami wręcz banalne obowiązki.
No bo taka jest wojna. Wojna składa się z banalnych obowiązków, z codzienności, z rytmu, z ciężkiej pracy, a nie z dywagacji na temat polityki, bo wojna to jest tu i teraz, a nie to, co jest tam, na górze. Oczywiście to, co na górze, rzutuje na to, co jest tam na dole, ale w takiej bardzo ciężkiej pracy, w takim znoju codziennym i w tej ilości frustracji, która jest na wojnie, sobie żołnierze jakby nie dodają frustracji wynikającej z obserwacji polityki, albo przynajmniej dawkują w bardzo taki świadomy sposób, żeby się za bardzo nie, jeszcze bardziej nie sfrustrować.
Pytanie, które pewnie powinno pojawić się na początku, ale niech będzie na finał naszego spotkania. Dlaczego należy się zaangażować w tego typu działania? Dlaczego warto takie wydarzenie jak wojna, jak nieszczęście ludzkie wojenne dotykać niemal tak blisko? Dlaczego to stało się dla pani tak ważne?
Stało się to dla mnie ważne, dlatego że od 14 roku jestem zaangażowana w pomoc Ukrainie w czasie wojny, ale wcześniej byłam zaangażowana w te zmiany, które następowały w Ukrainie, czy proces demokratyzacji, czy próby stania się państwem demokratycznym po rozpadzie Związku Sowieckiego. Dla mnie jakby naturalne było wsparcie procesów, bo też dla mnie to jest ważne w Polsce. Ja chcę żyć w demokracji, chcę żyć w świecie, w którym mam poczucie wolności i szacunku do mnie i wyboru, możliwości wyboru. I jeżeli mam za ścianą państwo, które idzie taką samą ścieżką, którą szła Polska, to czemu by ich nie wesprzeć i nie wesprzeć ich wysiłków, skoro oni sami mówią, my chcemy, my chcemy, my chcemy.
Więc no tak... dobrze, ale pani poszła dalej. To nie jest tylko wsparcie, którego udzieliło wielu Polaków. To nie jest zaangażowanie nawet takie intensywne, które było domeną wielu środowisk. Pani poszła jeszcze dalej. Pani w tym świecie niemal zamieszkała.
No tak, bo żeby poczuć świat wojny, to trzeba w nim zamieszkać. Żeby napisać prawdę, trzeba to przeżyć. Inaczej to się skonstruuje po prostu fikcję i wymyśli się tą wojnę. Ja chciałam tą wojnę opisać, zatem ja tam zamieszkałam, przeżywałam, miałam w głowie to, że ja chcę to opisać.
Jak bardzo to zmienia człowieka?
Zmienia to człowieka. To znaczy może utrwala pewne rzeczy, znaczy stawia do pionu, mnie przynajmniej to stawia jakby non-stop do pionu, utrwala pewne wartości, może trochę radykalizuje, ale przypomina o tym, co było na przykład dla mnie ważne, czym żyłam jako nastolatka. Też jakby trafiłam na te momenty transformacji ustrojowej w Polsce, obserwowałam to, widziałam, jak moi rodzice byli zaangażowani tam w latach 80. w coś. No to było dla mnie ważne, ale jakby wychowywałam się w takiej rodzinie, która była prospołeczna, bym powiedziała, otwarta na pewne zmiany i sytuacje. I mi się omawiało to, co się dzieje w Polsce. U mnie w domu dużo się rozmawiało o polityce, więc ja jakby wyrosłam w takim domu otwartym. To było mi zaszczepione, znaczy taka odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół. To nie jest coś, czego ja się nauczyłam teraz. To jest coś, co ja wyniosłam z domu. I to, co się teraz dzieje, to jest jakby kontynuacja pewnych wartości wyniesionych z domu. Są osoby, które będą się angażowały społecznie i są osoby, które zawsze będą stały z boku. Tak? Ktoś będzie chodził na protesty, ktoś będzie organizował protesty, krzyczał przez megafon, a ktoś po prostu przejdzie obok. A jestem z tych, którzy raczej pójdą na ten protest, niż będą stać obok.
No i ważne, żeby też to zanotować i ponieść dalej taką informację, czyli czekamy na część drugą tej opowieści.
Bardzo dziękuję. Ja też mam nadzieję, że mi się uda napisać.